Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Przed nami święta Bożego Narodzenia. Czas, który przeważnie kojarzy nam się z radosną atmosferą i spotkaniami rodzinnymi. Nikt raczej nie zakłada, że odwiedzając bliskich w tym wyjątkowym czasie, może z tych spotkań już nie wrócić. Tak się jednak stało w pewnym domu w Arkansas. I o tej mrożącej krew w żyłach sprawie Wam dzisiaj opowiem. To ostatni odcinek przed świętami, dlatego chciałabym Wam życzyć, aby ten czas był dla Was czasem spędzonym w rodzinnym gronie, bez kłótni i trudnych pytań, z dobrym jedzonkiem i trafionymi prezentami, a przede wszystkim w zdrowiu. A jeśli nie obchodzicie świąt, to życzę Wam, żebyście się przez te dni zregenerowali, odpoczęli i spędzili czas tak, jak macie ochotę. Prawdopodobnie to przedostatni odcinek w tym roku. Liczę, że jeszcze po świętach się usłyszymy, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie. Dam Wam też znać, kiedy planuję live'a. Przypominam jeszcze o subskrypcji podcastu i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Arkansas to stan w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Stolicą oraz największym miastem jest Little Rock. Stan ten mniej więcej zamieszkuje 3 miliony mieszkańców. I ciekawostka, na terenie tego stanu znajduje się 501 miast. W tym tylko w jednym mieście zamieszkuje więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. A my dziś przeniesiemy się do niewielkiego miasta w hrabstwie Pope, Arkansas. Jakieś 25 km od Dover. 13-akrową działkę otoczoną lasem zamieszkiwała tutaj 6-osobowa rodzina. Na końcu nieutwardzonej drogi mieścił się ich dom, a na całym podjeździe można było dojrzeć znaki z informacją zakaz wstępu. Wyglądało więc na to, że mieszkańcy niezbyt chętnie przyjmują tutaj gości. Właściwie to miejsce trudno nazwać było prawdziwym domem. Były to tak naprawdę dwie stare przyczepy kempingowe, które zostały ze sobą połączone. Ustawione specjalnie w takim miejscu, aby były odizolowane od oczu ciekawskich ludzi. Ogradzał je też prowizoryczny płot, który w niektórych miejscach sięgał nawet do 3 metrów wysokości. Panowały tam dosyć surowe warunki, nie było żadnych wygód. Moglibyśmy je nazwać spartańskimi. Nie było kanalizacji, bieżącej wody, ani telefonu. Nawet poczta tutaj nie docierała. Rodzina nie korzystała ze skrzynki na listy, która była umieszczona na początku drogi do posesji. Problem braku kanalizacji rozwiązano w ten sposób, że wykopano po prostu 3 rowy. Ostatni dół został wykopany raptem kilka dni przed tym, jak doszło w tym miejscu do ogromnej tragedii. Samo podwórko również było w opłakanym stanie. Znajdowały się na nim wraki samochodów, śmieci i odpady, które Ronald Jean Simmons, głowa rodziny, nazywał dumnie materiałami budowlanymi. Rodzina posiadała także kurę oraz psa. 22 grudnia 1987 roku rodzina była już w trakcie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Jak one wyglądały, możemy się tylko domyślać. Na pewno Simonsowie przyozdobili swój dom różnymi ozdobami. Czy wyczekiwali świąt nucąc kolędy, czy panował sielski klimat? Tego już się zapewne nie dowiemy. Bo coś wisiało już wtedy w powietrzu. Coś, co sprawiło, że większość z nich nie doczekała świąt Bożego Narodzenia. Zacznijmy jednak od tego, kto zamieszkiwał to miejsce. A zatem, jak wspomniałam, mieszkał tam Ronald, który nazywany był także Ronaldem Seniorem. Miał 47 lat i był emerytowanym żołnierzem. Jego żona miała 46 lat i miała na imię Bersape Rebecca, ale najczęściej była nazywana Becky. Para doczekała się licznej gromadki dzieci. 6 córek i 3 synów. Część z nich już wyprowadziła się z domu i ułożyła sobie życie. Z rodzicami pozostała czwórka najmłodszych dzieci. 17-letnia Loretta, 14-letni Eddie, 11-letnia Mariana oraz 8-letnia Rebecca, którą tak samo jak mamę nazywano Becky. 22 grudnia wydawał się być kolejnym zwykłym dniem. Rankiem dzieci udały się na autobus, który zabrał je do szkoły w Dover. W domu zostali tylko ich rodzice. Obecnie Roland nie wybierał się do pracy, dlatego że zaledwie kilka dni wcześniej rzucił swoją pracę w Sinclair Minimart. Jego żona również nie pracowała. Prawdopodobnie nigdy tego nie robiła i zajmowała się prowadzeniem domu. Tego dnia miał ich odwiedzić ich najstarszy syn, 26-letni Roland Jr., wraz ze swoją prawie 3-letnią córką Barbarą. Becky bardzo cieszyła się, że zobaczy syna i swoją wnuczkę. Zupełnie nie myślała o tym, co w tym czasie siedzi w głowie jej męża. Była zajęta przygotowaniami na odwiedziny bliskich. Co prawda miała ostatnio pewne zmartwienia, podjęła też pewne decyzje. Ale w okresie świąt nie chciała się tym zajmować. Cieszyła się, że zobaczy bliskich i spędzi z nimi razem trochę czasu. A po świętach rozprawi się ze swoimi problemami. Nie spodziewała się jednak, że nawet najbliższych świąt już nie doczeka. Gdy nagle zawołał ją mąż, niczego nie podejrzewając, ruszyła w jego kierunku. Mężczyzna doskonale przygotował się na tę okazję. Rano wybrał się do Walmartu, czyli supermarketu, gdzie zaopatrzył się w coś, co miał w planach wykorzystać jeszcze tego samego dnia. Pistolet kalibru 22. Ronald wabił swoją niczego nieświadomą żonę Becky w ustronną część domostwa. I nagle zaatakował ciężkim przedmiotem. Następnie, korzystając z tego, że ją zaskoczył, strzelił do niej z pistoletu. Nie wahał się. Wykonał jeden precyzyjny strzał. Tym samym pozbawił życia kobietę, matkę swoich dzieci, z którą przeżył 27 lat. To jednak nie był koniec, bo Ronald planował o wiele więcej. Tak naprawdę dopiero rozpoczynał realizację swojego planu. Dla niego to był początek serii szału zabijania. Kiedy już się upewnił, że w ten sposób może skutecznie odebrać komuś życie, uznał, że tak samo postąpi ze swoją kolejną ofiarą, czyli synem Ronaldem Juniorem. Według późniejszych ustaleń śledczych, młody mężczyzna wraz ze swoją córką przyjechali chwilę po tym, jak dokonana została pierwsza zbrodnia. Ledwo weszli do domu, zdążyli zdjąć z siebie kurtki i wtedy pan Simmons zaatakował. Strzelił do swojego pierworodnego syna bez chwili wahania. Do ataku doszło już w jadalni. Nie ma pewności, czy mała Barbara przyglądała się temu wszystkiemu, ale ona również była na liście swojego dziadka. Jednak w stosunku do niej postanowił, że dokona zbrodni trochę w inny sposób, bo w jej przypadku zdecydował się na uduszenie. Już w tym momencie widok w tym domu był przerażający, bo choć z zewnątrz wydawało się, że panuje tutaj spokój, to w środku był okropny bałagan. A do tego wszędzie było widać ślady krwi, w tym na choince. Ale Ronald wcale nie czuł jeszcze wyrzutów sumienia. Być może nigdy miał ich nie poczuć. Teraz musiał realizować swój plan. Kolejne na jego liście były dzieci, które miały wrócić ze szkoły. Ponieważ miało to jeszcze zająć chwilę, to mężczyzna w tym czasie postanowił, że trochę posprząta, aby zatuszować swoją zbrodnię. Ciała swoich ofiar wrzucił więc do wcześniej wykopanego dołu, który był przeznaczony na fekalia. Po tym, jak się napracował w swoim mniemaniu, otworzył piwo i podziwiał lampki świąteczne, które wisiały na przyczepie. W końcu usłyszał, że nadjeżdża autobus, który przewiózł jego dzieci ze szkoły. Po chwili wysiadła z niego radosna czwórka. Dla nich to był super dzień końcu rozpoczynała się przerwa świąteczna, więc byli w naprawdę dobrych nastrojach. Dzieciaki z daleka dostrzegły, że tata wyszedł im na spotkanie. Do tego powiedział jeszcze, że ma dla nich prezent. Wszystko więc idealnie się układało. Ojciec przekazał im, aby poszły szybko do swoich pokoi. Znajdowały się w innej części domu, jakby w tej drugiej przyczepie. W pierwszej doszło do zbrodni. Po chwili pod pretekstem, że ma dla nich różne prezenty, postanowił zwabić ich po kolei za dom. A potem dokonywał egzekucji spokojnie i metodycznie. Jedno dziecko za drugim. Najpierw wyszedł z Lorettą w pobliżu beczki z deszczówką. Nie czekając i wykorzystując moment zaskoczenia, od razu rzucił się na nią i zaczął ją dusić. Gdy jednak nie miał pewności, czy odebrał jej życie, wsadził jeszcze jej głowę do pojemnika z wodą. Przytrzymywał tak długo, aż uznał, że jest już po wszystkim. Następnie ukrył jej ciało i zawołał kolejne dziecko. W ten sam sposób pozbawił życia Ediego, Marianne i Becky. Później nie udało się ustalić, czy dzieci zginęły już w trakcie duszenia, czy przez trzymanie ich głowy w beczce z deszczówką. Ciała całej czwórki dołączyły do pozostałych członków rodziny w wykopanym wcześniej rowie. Oznaczało to, że jedyną żywą osobą, która pozostała w tym domu, był Ronald. Wydawało się, że zupełnie mu to nie przeszkadza. Postanowił wręcz wykorzystać ten czas w oczekiwaniu, aż kolejni goście zjawią się w jego domu. Mężczyźni święta upływały na wizytach w lokalnych barach. Gdy już wypił tyle, ile miał ochotę, pijany wracał do domu, rozkładał się na kanapie i spał spokojnie. I tak mijały mu kolejne dni w oczekiwaniu na przyjazd pozostałych krewnych. Drugiego dnia świąt, czyli 26 grudnia, w końcu miały pojawić się jego pozostałe dzieci wraz ze swoimi rodzinami. Dzieci Simonsów cieszyły się na opcję odwiedzenia swojego rodzinnego domu, a ich wnuki liczyły na cudowne prezenty od dziadków. Jako pierwszy w domu zjawił się 22-letni William, zwany też Billim, ze swoją o rok młodszą żoną Renatą oraz ich 20-miesięcznym synem Williamem Juniorem, nazywanym Trey. Mieli kawałek drogi. Przyjechali specjalnie z oddalonego Fordyce w hrabstwie Dallas, ale w końcu to były święta. Ronald natychmiast po tym, jak weszli do wnętrza domu, strzelił do dorosłych. Swojego wnuka udusił. Ciało dziecka obwiązał jak prezent gwiazdkowy folią i wsadził do bagażnika samochodu tragicznie zmarłych rodziców. Następnie wsiadł do niego, odpalił i przejechał kawałek w stronę zalesionego terenu, jeszcze na swojej posesji, i porzucił, tak aby nie za szybko dało się go zlokalizować. Następnie zrobił coś, co trudno było racjonalnie wytłumaczyć. Wrócił do domu i postanowił przenieść zwłoki młodego małżeństwa. Położył je przy stole w jadalni i nakrył płaszczami oraz pościelą. Zadowolony mężczyzna oczekiwał przyjazdu kolejnych gości. Niczego nieświadomi krewni przybyli do domu wkrótce po tym, jak doszło w nim do kolejnych zbrodni. Tym razem na posesję zajechało auto 24-letniej córki mężczyzny, Shelly, wraz z jej mężem, 33-letnim Denisem McNulty, oraz ich dwójką dzieci, 21-miesięcznym Michaelem oraz 7-letnią Sylwią. Jeśli chodzi o dziewczynkę, to nie była ona rodzoną córką Denisa, natomiast mężczyzna ją adoptował i traktował jak swoje dziecko. Prawda o tym, jak dziewczynka pojawiła się na świecie, była naprawdę szokująca. Sylwia była tak naprawdę córką Shelly oraz Ronalda, czyli własnego dziadka. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy. I dla nich morderca nie miał litości. Postąpił z nimi tak samo, jak w przypadku wcześniejszych ofiar. Zaprosił ich do środka, gdzie od razu oddał kilka strzałów w kierunki córki oraz zięcia, tym samym od razu pozbawiając ich życia. Dzieci po kolei udusił. Małego wnuczka opakował w folię i wrzucił do swojego starego pick-upa. Następnie wywiózł w stronę lasu za domem i porzucił. Ciało zięcia, córki i wnuczki ułożył przy świątecznym stole, przy pozostałych martwych członkach rodziny. Ich również nakrył płaszczami oraz pościelą. Wyjątek zrobił tylko w przypadku Shini, którą położył na stole i nakrył najlepszym obrusem jej matki. Dlaczego to zrobił? Nasuwa się myśl, że miała ona dla niego duże znaczenie. Ale nigdy nie wyjaśnił motywów swojego postępowania. Nie wiadomo też dokładnie kiedy, ale w pewnym momencie nasmarował ciała naftaliną. Uważał, że w ten sposób zamaskuje odór zgnilizny, który mógł sprowadzić nieproszonych gości do domu w postaci dzikich zwierząt. A tego Ronald chciał uniknąć. Resztę popołudnia, a potem wieczoru, mężczyzna spędził na podróży do pobliskiego Sears, czyli domu towarowego, gdzie czekały na niego prezenty do odebrania. Wcześniej nie dotarły na Boże Narodzenie i dopiero teraz mężczyzna mógł je odebrać. Po co to zrobił? Być może dla niepoznaki. Następnego dnia mężczyzna ponownie wybrał się do lokalnego baru. Gdy uznał, że na dzisiaj mu wystarczy, wrócił do domu i zaczął oglądać telewizję, mając w ręku jeszcze butelkę piwa. Wydawało się, że zupełnie nie przeszkadza mu to, że przy tym wszystkim towarzyszą mu zwłoki bliskich. I tak znów, niepostrzeżenie, minęły kolejne dwa dni. Jednak Ronald nie powiedział jeszcze dość. Żądza zabijania nie ustała. Zdecydowanie to nie był jeszcze koniec. Miał do wyrównania kilka rachunków. Tym razem wziął samochód swojego syna, Ronalda Juniora, i wybrał się do Russellville, w którym chciał się jeszcze policzyć z kilkoma osobami. W poniedziałkowy poranek Ronald skierował swoje kroki do pobliskiego Walmartu, tym razem, aby ponownie kupić broń. Następnie jego celem była kancelaria prawna Pugh, Eddy & Gibbons. Na recepcji pracowała tam pewna 24-letnia kobieta, która nazywała się Kathleen Cathy Kendrick. Jakiś czas temu odrzuciła jego zaloty, gdy jeszcze razem pracowali. Ronald nie mógł tego przeboleć i postanowił dać jej nauczkę. Wielokrotnie do niej strzelił. W międzyczasie około godziny 10:17 wezwana została policja ze względu na to, że inni pracownicy słyszeli strzały. Zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, mordercy już tam nie było. Zdaniem świadków Ronald oddał w stronę Cathy przynajmniej 6 strzałów. Po tym ataku, gdy pozostali pracownicy dotarli do Cathy, ta jeszcze oddychała, ale wkrótce okazało się, że nie da już jej się uratować. To wszystko było przerażające. Młoda kobieta zginęła, bo odrzuciła zaloty szaleńca. Ten jednak realizował swój plan dalej. Jego następnym krokiem było udanie się do biura firmy naftowej, gdzie zamierzał zabić jej właściciela, Russella Rustiego. Mężczyzna był również właścicielem Sinclair Minimart, z którego niedawno Ronald się zwolnił. Russell był pierwszą osobą, która przeżyła spotkanie z mordercą. Niestety tyle szczęścia nie miał inny pracownik tej firmy. 33-letni James David Chaffin, który choć z zawodu był strażakiem, to w tej firmie dorabiał jako kierowca ciężarówki na pół etatu. Nie znał sprawcy. Nic mu nie zawinił. Po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Ronald miał jeszcze chwilę, aby działać dalej. Nie wyruszył za nim jeszcze żaden pościg, więc skierował swoje kroki do firmy Sinclair Minimart, tej, w której wcześniej pracował. Nawiasem mówiąc, był to niewielki sklep wielobranżowy i tam postanowił postrzelić jeszcze dwie osoby, Roberta Woolery i Davida Saylera. Na szczęście udało im się przeżyć. Dotąd metodyczny sprawca zaczął działać na oślep. Wydawało się, że przestał kontrolować sytuację, że nie przemyślał swoich kolejnych kroków. Zdecydował, że odwiedzi jeszcze jedno miejsce. Było to biuro firmy Woodline Motor Freight Company. Również było to miejsce, w którym kiedyś pracował i na swój cel obrał byłą szefową Joyce Potts. Postrzelił ją dwukrotnie, w głowę oraz klatkę piersiową. Na szczęście kobieta przeżyła. Kiedy leżała ranna na podłodze, sprawca steroryzował jeszcze pozostałych pracowników. Wykonał wtedy dosyć niespodziewany ruch. Wybrał jedną z kobiet, Vicky Jackson, i zaczął do niej celować, a następnie wydał jej rozkaz. Polecił, aby ta zadzwoniła na policję. Kobieta go posłuchała i wkrótce na miejscu pojawili się funkcjonariusze. Gdy Ronald ich zobaczył, od razu oddał się w ich ręce. Jedna z kobiet, która była świadkiem tego zdarzenia, mówiła później, że najbardziej zwróciła uwagę na oczy tego mężczyzny i zęby, że on wyglądał jak taki wściekły pies. Tak się patrzył i miała wrażenie, że chce wszystkich rozszarpać. Ale Ronald nie miał już dalej takiego planu. Jego szał zabijania się zakończył. Swoje punkty zrealizował po kolei. Miał poczucie udanej misji. Stąd też postanowił, że czas oddać się w ręce policji. Nic więcej na tym świecie nie miał już do zrobienia. Miał wtedy też powiedzieć, że zrobił to, co chciał i to już jest koniec. Dopadł wszystkich, którzy chcieli go skrzywdzić. Jeśli chodzi o jego ataki w Russellville, to trwało to wszystko łącznie 45 minut. A podsumowując jego dotychczasowe działania, miał na swoim koncie 16 zabitych osób oraz 4 ranne. To spowodowało, że wkrótce został okrzyknięty największym masowym mordercą Arkansas i jedyną osobą w Stanach, która odpowiada za śmierć takiej liczby członków własnej rodziny. I tak przy okazji. Niektóre badania sugerują, że masowi sprawcy, którzy mordują członków własnej rodziny, często po wszystkim sami odbierają sobie życie. I właściwie ma to najczęściej miejsce już po pierwszym akcie przemocy. I jak widać w przypadku tej sprawy, ta teoria zupełnie się nie sprawdziła. W momencie, gdy funkcjonariusze zatrzymali Simonsa, to jeszcze nie wiedzieli, jakiej masakry dokonał we własnym domu. W pierwszej kolejności chcieli więc się skontaktować z jego najbliższą rodziną, aby przekazać im wiadomość o tym, że mężczyzna został zatrzymany. Kiedy jednak nie było takiej możliwości, dwóch funkcjonariuszy zostało oddelegowanych do tego, aby pojechać do domostwa tej rodziny. Gdy przybyli na miejsce, nic nie zapowiadało tego, co za chwilę mieli odkryć. Zapukali do drzwi i czekali, ale odpowiadała im tylko martwa cisza. Postanowili więc zajrzeć przez okno. Wtedy zobaczyli coś, co na zawsze zostało już w ich pamięci. Obok zapakowanych prezentów, pod przyozdobioną choinką, leżały zwłoki. Początkowo nie mogli w ogóle w to uwierzyć. Myśleli, że to jakaś abstrakcja. Przypominało to scenę z jakiegoś horroru. Jednak musieli zareagować. Weszli do środka, aby upewnić się, że to, co widzieli, to jest właśnie to, o czym pomyśleli. Po chwili mieli już pewność, że wszyscy, których tam zastali, nie żyją. W związku z tym wezwano śledczych oraz koronera. Odkrycie to poruszyło najbardziej doświadczonych policjantów. Żaden z nich w swojej karierze nie miał wcześniej do czynienia z podobną zbrodnią. Efekt ten potęgował jeszcze fakt, w jaki sposób Ronald upozorował całą tę scenę, w jaki sposób ułożył ciała członków rodziny. Było to coś potwornego. Policjanci później też wspominali, że dodatkowo poruszył ich widok butelek po piwie, które walały się po całej posesji. W kontraście do 3 rowerków dziecięcych, małego brązowo-białego kundelka, który cicho skomlał obok zniszczonej buty, czy kur łapczywie poszukujących jedzenia. Przeszukano także auta, które znajdowały się na posesji. Wewnątrz niebieskiego pick-upa, Chevroleta, którym przyjechał jeden z nieżyjących już członków rodziny Simonsów, znajdował się fotelik dziecięcy z małą poduszką i kocykiem. Na tym etapie nie znaleziono jeszcze kolejnych ciał. Ale policja przeczesywała posesję jeszcze przez kilka dni. Już drugiego dnia poszukiwań, jakieś 40 metrów od domu, funkcjonariusze odnaleźli równe odchody, przykryte falistą blachą, mokrą ziemią i drutem kolczastym. Chwilę później usłyszeli od koronera, że miejsce to stało się grobem dla jeszcze 7 osób. W międzyczasie odnaleziono także 2 porzucone w zalesionym terenie pojazdy, a w nim ciała 2 malutkich dzieci, jak się później okazało, wnuków Simonsa. Takiej sprawy nie dało się długo utrzymać w tajemnicy. Wkrótce jej szczegóły wyciekły do mediów. Wszyscy zastanawiali się, jak w tak małej, zżytej społeczności mogło dojść do czegoś takiego. Aby to zrozumieć, poznajmy teraz historię Ronalda Giniego Simonsa, a następnie przyjrzymy się jego rodzinie. Na początku drogi życiowej mężczyzny nic nie wskazywało na to, że w dorosłym życiu dopuści się tak okrutnych zbrodni. Na świat przyszedł w Chicago, w stanie Illinois, 15 lipca 1940 roku, jako syn Loretty i Williama Simonsów. Z opisów wynikało, że miał spokojne i szczęśliwe dzieciństwo. Z żadnych źródeł nie wynikałoby, że mógł wywodzić się z rodziny dysfunkcyjnej. Gdy miał 13 lat, a dokładniej było to 31 stycznia 1943 roku, zmarł jego ojciec. Przyczyną był udar mózgu. Niecały rok później jego mama zdecydowała się ponownie wyjść za mąż. Poślubiła Williama Griffena, który był cywilnym inżynierem budownictwa lądowego i pracował w Korpusie Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych. Ze względu na charakter pracy mężczyzny, cała rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania. Pierwszym miejscem, w jakim przyszło im zamieszkać, było Little Rock. Następnie przez kolejnych 10 lat przeprowadzali się głównie do nowych miejscowości na terenie stanu Arkansas. Młody Roland nie wykazywał raczej szczególnego pędu do wiedzy. Gdy miał 17 lat, postanowił rzucić szkołę i wstąpił do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Ale jakoś nikogo z jego krewnych ten wybór nie zdziwił, zważywszy na pracę ojczyma i środowisko wojskowych, w którym obracał się wraz z rodziną. Pierwsza baza młodego żołnierza znajdowała się w miejscowości Naval Station Bremerton w stanie Waszyngton. I właśnie tutaj poznał swoją miłość. Młodsza o rok, Bersape Rebecca Becky Ulibarry, od razu wpadła mu w oko. Wkrótce zaczęli się regularnie spotykać, a 9 lipca 1960 roku zdecydowali się pobrać w Nowym Meksyku. Wkrótce powitali swoje pierwsze dziecko. W 1963 roku zrezygnował ze służby w wojsku, ale nie na długo. Po zaledwie 2 latach ponownie założył mundur, z tą różnicą, że wstąpił do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Przez ponad 20 lat wiernie służył swojej ojczyźnie. Został nawet odznaczony brązową gwiazdą, krzyżem galanteryjnym Republiki Wietnamu za służbę lotnika oraz wstążką Sił Powietrznych za doskonałą celność. Ronald odszedł na zasłużoną emeryturę 30 listopada 1979 roku w stopniu starszego sierżanta. I trzeba przyznać, że po zapoznaniu się z takim życiorysem można się zacząć zastanawiać, co w takim razie poszło nie tak. Przecież wygląda to jak życiorys bohatera, a nie masowego mordercy. Jednak to tylko jedna strona medalu. Bo drugą jest to, co działo się w jego domu. A prawda jest taka, że nikt nie wiedział, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Życie rodziny Simons było zdecydowanie dalekie od ideału. Tak naprawdę posiadamy tylko strzępki informacji, jak wyglądało życie Ronalda. Nie wiemy, czy Betty prowadziła dom, czy pracowała zawodowo. choć raczej na podstawie źródeł można zakładać, że głównie prowadziła dom. Wiemy natomiast, że była osobą bardzo religijną i udzielała się w kościele. Chciała też wpoić zasady wiary wszystkim swoim dzieciom. Miała im nieraz mówić, że muszą znaleźć Boga, żeby nie spotkać ojca w piekle. Wydaje się, że to jedno zdanie mówi nam wiele o tym, jaka atmosfera panowała między małżonkami. Bo po początkowej fazie zakochania para bardzo od siebie się oddaliła. Nawet kolejne dzieci, które pojawiały się na świecie, nie potrafiły posklejać rozpadającego się związku. Kobieta kilkakrotnie odchodziła nawet od męża, ale zawsze wracała. Wynikało to z tego, że bez niego nie była w stanie sobie poradzić. Znajomi rodziny wspominali, że pod koniec 1987 roku Betty wydawała się być zdecydowana raz na zawsze skończyć swoje małżeństwo. Od jakiegoś czasu nawet oszczędzała pieniądze na rozwód i nowy start w życiu. Ale tragiczna śmierć pokrzyżowała jej plany. W liście do syna pisała, że nie chce spędzić reszty życia z jego tatą, że czuje się, jakby była tutaj więźniem i że ma wrażenie, że dzieci też się tak czują. Chciała być w kontakcie ze swoimi bliskimi. Chciałaby mieć telefon, chodzić na zakupy, do kościoła. Brzmiało to tak, jakby Betty sama o sobie nie decydowała, a o wszystko musiała pytać Ronalda. I to właśnie za jego sprawą byli tak odcięci od świata. Ale kobieta była już przekonana, że chce się jak najszybciej stąd wydostać. Czy to właśnie to sprawiło, że mężczyzna zdecydował się na tę świąteczną masakrę? Gdy jeszcze rodzina Simonsów mieszkała w Cloudcroft w Nowym Meksyku, jedna z koleżanek ich córki wspominała, że Ronald wzbudzał we wszystkich postrach. Bali się go także okoliczni mieszkańcy. Cały czas był widywany z piwem. Do tego też w domu miał swój pokój, w którym bardzo często przebywał, zamykał się tam. Było w nim ciemno i nieprzyjemnie. A do tego wydobywał się z niego niezbyt przyjemny zapach. Pomieszczenie to przez jego bliskich było opisywane jako straszne. Ale do najgorszego tak naprawdę dochodzimy teraz, bo mężczyzna molestował jedną ze swoich córek, Sheila. Gdy sprawa wyszła na jaw, dziewczyna miała wtedy 17 lat. Okazało się, że od dawna ojciec się do niej dobierał. Ale właśnie gdy miała te 17 lat, dowiedziała się, że jest w ciąży. I doskonale wiedziała, kto jest ojcem dziecka. Jej własny ojciec. Nie wiedziała, co ma robić, ale czuła, że potrzebuje pomocy. I wtedy zdecydowała się zgłosić do pedagoga szkolnego, któremu opowiedziała swoją historię. Ten uważnie ją wysłuchał i zawiadomił odpowiednie służby. Funkcjonariusze przepytali także okolicznych mieszkańców. Sąsiedzi rodziny zeznali, że Ronald ich zdaniem nie zachowywał się odpowiednio w stosunku do swojej córki. Ktoś na przykład widział, jak żegnał swoją córkę takim pocałunkiem, gdy ta wychodziła do szkoły. I zdecydowanie nie był to ojcowski pocałunek. Ale gdy o sprawie zrobiło się głośno i zajęła się nią policja, to rodzina Simonsów wyparowała. Nigdzie nie było po niej śladu. W aktach odnotowano jedynie, że od 3 kwietnia 1981 roku Departament Opieki Społecznej prowadził dochodzenie w tej sprawie, ale potem śledztwo zostało umorzone. Wynikało to z tego, że domniemany sprawca zbiegł i w efekcie nie otrzymał zasłużonej kary. W tym czasie Ronald był wściekły na swoją córkę, która wyjawiła całą sprawę. To sprawiło, że w rodzinie doszło do rozłamu. W domu zdecydowanie panowała napięta atmosfera. Często dochodziło do kłótni, ostrej wymiany zdań. Mężczyzna był wściekły, a o swojej złości pisał między innymi w liście, który później został odnaleziony przez śledczych. Między innymi pojawiły się tam takie zdania jak: zniszczyłaś mnie i zniszczyłaś moje zaufanie do ciebie. Do zobaczenia w piekle. W tym samym liście Ronald przyznał, że jest ojcem Sylwii. I oczywiście jednocześnie jej dziadkiem. Nie ma natomiast pewności, czy Sheila była jego jedyną ofiarą, czy też dopuszczał się molestowania w stosunku do swoich innych dzieci. Pozostałe dzieci Simonsów nigdy w tej sprawie się nie wypowiedziały. A w związku z tym, że Ronald odebrał wszystkim życie, prawdy już nigdy się nie dowiemy. Ale co się stało z Simonsami, gdy uciekli z Nowego Meksyku? Pod koniec 1981 roku zamieszkali w Arkansas, Ward. A dwa lata później, latem 1983 roku, przeprowadzili się do Dover. W tym czasie też ich dzieci już dorastały i powoli zakładały własne rodziny. Zrobiła tak także Sheila, która poznała mężczyznę, za którego wkrótce wyszła za mąż. Na świecie była już wtedy jej córeczka Sylwia, którą jej przyszły mąż adoptował i uznał za własne dziecko. Z perspektywy czasu wydaje się, że Ronald nie był zachwycony z takiego obrotu spraw, ale życie toczyło się dalej. Jedna z sąsiadek rodziny później wspominała, że mężczyzna sprawiał wrażenie takiego poganiacza niewolników. Dlaczego tak uważała? Ponieważ kazał swoim dzieciom nosić wiadra z ziemią z drogi w pobliżu domu na szczycie stromego wzniesienia. Nie wiadomo właściwie w jakim celu, czy była to forma ich hartowania, czy jakaś kara. Utrudniał im także kontakt z otoczeniem, gdy widział, że którejś z nich próbuje nawiązać relacje z inną osobą. Od razu próbował ją jakoś przegonić. W tym czasie Becky trwała przy mężu, głównie ze względu na dzieci, a przez bliskich była postrzegana jako męczennica. Ronald też nie za bardzo dogadywał się z sąsiadami. Gdy spotykał ich w lokalnym sklepie, to nawet nie odzywał się słowem. Nie miał w planach nawiązywać przyjaźni, więc nie wysilał się nawet na dzień dobry. Choć był już na emeryturze, to dalej pracował. Podejmował różne prace. Choć najczęściej były one raczej niewymagające i nie za dobrze płatne. Po tym, jak odszedł z wojska, pracował w pobliskim mieście Russellville i zajmował na przykład stanowisko urzędnika do spraw należności. Jednak wkrótce został zwolniony, a powód tego zwolnienia został określony niewielkim skandalem obyczajowym. O co chodziło? O to, że Ronald w niewłaściwy sposób odnosił się do swoich koleżanek z pracy. Jego zachowanie zostało dosłownie określone jako seksualne zaloty. Kobiety w jego towarzystwie czuły się nieswojo i nie chciały z nim pracować. Zdecydowanie jego towarzystwo było dla nich niekomfortowe. To wszystko zbiegło się jeszcze z tym, że pogłębiły się jego problemy z alkoholem. A apogeum tego wszystkiego miało właśnie miejsce pod koniec 1987 roku. Jego ostatnią pracą, której się podjął, była praca w Sinclair Mini Mart, czyli w sklepie, i pracował tam łącznie półtora roku. Potem sam się zwolnił i stworzył swój makabryczny plan. Wróćmy teraz do tego, co się stało po tym, jak Ronald oddał się w ręce policji. W pierwszej kolejności został wysłany do szpitala stanowego Arkansas w Little Rock w celu wykonania oceny psychiatrycznej. Lekarz, który go badał, uznał, że morderca w czasie popełnienia swoich zbrodni był w pełni władz umysłowych i w związku z tym może stanąć przed sądem i odpowiedzieć za swoje czyny. Równolegle toczyło się śledztwo, którego celem było zebranie dowodów, aby móc postawić w stan oskarżenia mężczyznę. Nie było to jednak łatwe zadanie, a sam Ronald wcale go nie ułatwiał. Nie był zbyt rozmowny i nie miał ochoty niczego tłumaczyć. Problemem było też to, że w zasadzie nikt wcześniej nie zauważył żadnych niepokojących sygnałów. Co prawda dzieci państwa Simonsów nie uczestniczyły w różnych uroczystościach szkolnych, nie zapraszały do domu kolegów czy koleżanek, sami też ich nie odwiedzali, ale regularnie pojawiały się w szkole, były schludnie ubrane, miały ze sobą drugie śniadanie. Nie wyróżniały się jakoś szczególnie na tle innych uczniów. A ich lekkie wycofanie z życia społecznego nie traktowano jako coś, czemu należałoby się przyjrzeć bliżej. W nauce też się jakoś nie wyróżniały, miały takie średnie wyniki, ale za to prawie wzorową frekwencję. Sprawdzono także historię tej rodziny, ale w zapiskach nic się nie pojawiało. Policja nie była do nich wzywana, nie było żadnych notatek czy niepokojących zgłoszeń. Wyglądali jak taka zwykła rodzina, która po prostu woli trzymać się we własnym gronie. Ale prawda była zupełnie inna. Łącznie odbyły się dwa procesy. Najpierw Ronald był sądzony za morderstwo w Russellville. 12 maja 1988 roku został uznany za winnego przez Sąd Okręgowy Franklin i skazany na podwójną karę śmierci oraz dodatkowe 147 lat pozbawienia wolności. Po usłyszeniu wyroku złożył pod przysięgą następujące oświadczenie. Ja, Ronald Jean Simmons Sr., chcę, żeby było wiadomo, że moim życzeniem i pragnieniem jest, aby nikt nie podejmował absolutnie żadnych działań w celu odwołania lub w jakikolwiek inny sposób zmiany tego wyroku. Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o szybkie wykonanie tego wyroku. 10 lutego 1989 roku usłyszał kolejny wyrok skazujący przed sądem okręgowym. Tym razem był sądzony za zamordowanie swojej rodziny, a w rezultacie otrzymał 14 wyroków kary śmierci. Mógł też wybrać sposób, w jaki zostanie stracony. Jako metodę wybrał zastrzyk. W czasie rozprawy miał też miejsce pewien incydent. W pewnym momencie Ronald nie wytrzymał i uderzył prokuratora. Dokładniej zadał mu cios w twarz i próbował odebrać broń. Za swoje zachowanie został wyprowadzony z sali rozpraw i wykluczony z obrad do końca przebiegu procesu sądowego. Ale co spowodowało w nim tak silne wzburzenie? Otóż stało się to w momencie, gdy ujawniona została korespondencja między nim a jego córką Sheilą, o której już wcześniej co nieco wspominałam. To właśnie z niej wynikało, że mężczyzna jest świadom tego, że jest ojcem dziecka swojej córki. W tych listach życzył jej także, aby trafiła do piekła. Po usłyszeniu tych wszystkich wyroków, jak zapowiedział, nie chciał składać żadnej apelacji. Uważał, że w jego przypadku śmierć jest adekwatną karą i nie wyobrażał sobie otrzymać jakiejkolwiek innej. Ale jaki był motyw jego działań? Ronald właściwie nigdy nie zdradził tego, co nim kierowało. W trakcie śledztwa natomiast ustalono kilka możliwych tropów. Pierwszym z nich miał być fakt, że jego żona zagroziła mu rozwodem i zabraniem dzieci. Jak to już teraz wiemy, w rodzinie od dawna źle się działo. Ale tym razem też podobno znaleźli się świadkowie, którzy widzieli na twarzy, jak i ramionach Becky siniaki. Oczywiście nie zostało to nigdzie zgłoszone. Być może jednak tym razem kobieta uznała, że ma dosyć i znalazła w sobie tyle siły i zaoszczędziła na tyle pieniędzy, że faktycznie po świętach chciała się wyprowadzić. Może miały to być ich ostatnie święta i Ronald doskonale o tym wiedział, stąd też jego makabryczny plan. Prokurator jednak bardziej skłaniał się ku innej teorii, mianowicie, że mężczyzna miał żal do swojej córki, Sheila oraz zięcia Denisa. To właśnie ich chciał zabić, ale wiedział, że nie może zabić tylko ich i że w oczekiwaniu na ich przyjazd musi zabić wszystkich pozostałych. Z pewnością darzył swoją córkę chorym uczuciem. Wykorzystywał ją, pożądał, a ona wyrwała mu się z rąk. Następnie założyła swoją rodzinę i odsunęła od niego. Czy była dla niego to taka zniewaga? Odrzucenie, że postanowił się za to zemścić? Wiadomo też, że miał do niej pretensje, że w Nowym Meksyku ujawniła całą prawdę o tym, co jej robił i że przez to musieli uciekać. Do tego niezwykły charakter ich relacji można też było zauważyć w tym, jak postąpił z jej ciałem. Z jakiegoś powodu to właśnie ona leżała na stole i została przykryta najlepszym obrusem. A być może powód był zupełnie inny. Tak naprawdę nigdy się już nie dowiemy, co nim kierowało. Natomiast jeśli chodzi o morderstwa w Russellville, to tutaj motyw wydaje się bardziej zrozumiały. W przypadku 24-letniej kobiety to wiemy, że po prostu odrzuciła jego zaloty, co bardzo go zraniło. Był też wściekły na swoich poprzednich pracodawców o to, jak się z nim pożegnali. W sensie, w jaki sposób został zwolniony. Bo prawda jest taka, że gdziekolwiek nie był zatrudniony, tam był raczej postrzegany jako taki pracownik sprawiający problemy. I chodziło tutaj też głównie o jego podejście do kobiet, które zdecydowanie nie chciały z nim pracować. Nie wspominając już o tym, że duże znaczenie miał jego pogłębiający się alkoholizm. A na koniec też zresztą sam podsumował, że zrobił porządek ze wszystkimi osobami, które chciały go jakoś zranić. Zanim wyrok został wykonany, mężczyzna został umieszczony w oddzielnej celi. I co ciekawe, przyczyną tego nie było to, że popełnił tak straszne zbrodnie, ale to, że odmawiał odwołania się od wyroku, co bardzo denerwowało innych więźniów. Martwili się oni, że przez jego zachowanie także i oni zostaną pozbawieni szansy, aby wyrok nie został wykonany. Jeden ze współosadzonych postanowił w imieniu Ronalda zwrócić się do Sądu Najwyższego o pozwolenie na interwencję w jego sprawie. Choć mężczyzna przedstawił się jako jego przyjaciel, to oczywiście wcale nim nie był i działał we własnym interesie. Sąd oddalił jego wniosek i stwierdził, że nie może mieć prawa do takiej interwencji. Ale ten się nie poddał i zwrócił się jeszcze do trybunału. Co sprawiło, że opóźniono wykonanie wyroku, ale ostatecznie nic nie wskórał. Dlaczego tak bardzo mu na tym zależało? W zasadzie z tego powodu, o którym wspomniałam wcześniej. Mężczyzna bał się, że jeżeli Ronald nie będzie się odwoływał, to także i w jego przypadku jego odwołania nic nie dadzą. I choć jeszcze w sprawie Simonsa pojawiło się kilka odwołań, to w związku z tym, że sam zainteresowany nie zgadzał się na to, aby zmieniono mu karę, to tego nie zrobiono. Mówił, że chce dostać to, na co zasługuje. Z niecierpliwością czekał na wykonanie wyroku. Ostatecznie 31 maja 1990 roku gubernator Bill Clinton, czyli przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, podpisał drugi nakaz egzekucji. Datę wyznaczono na 25 czerwca tego samego roku, czyli mniej niż miesiąc później. Był to wtedy najkrótszy czas od wyroku do egzekucji w historii Stanów Zjednoczonych. Od czasu, kiedy przywrócono karę śmierci, czyli od 1976 roku. Na egzekucję Ronalda przybyło wiele osób, wśród nich przedstawiciele władzy, dziennikarze czy duchowni. Wśród gości pojawił się także Manuel, brat Becky, czyli żony Ronalda. Miał nadzieję, że przed egzekucją będzie jeszcze mógł stanąć twarzą w twarz z mordercą. Próbował już wcześniej się spotkać z Ronaldem, ale ten odrzucał jego prośby o odwiedziny. Miał więc nadzieję, że chociaż przed jego śmiercią uda im się na chwilę zobaczyć. Liczył też, że będzie miał okazję dowiedzieć się, dlaczego ten mężczyzna zabił jego siostrę i swoje dzieci oraz wnuki. Jego ostatnie słowa brzmiały: opóźnienie w ostatecznym wymierzeniu sprawiedliwości jest usprawiedliwionym zabójstwem. Po wszystkim żaden członek rodziny nie zjawił się po odbiór jego ciała. W związku z tym został pochowany na tzw. polu garncarzowym, czyli miejscu, gdzie chowano biedne osoby. Na koniec chciałam dodać, że do dziś niektórzy żyją dalej tą sprawą. Okoliczni mieszkańcy tylko na dźwięk imienia i nazwiska tego człowieka od razu czują strach i niechęć. Ludzie nie zapomnieli o tamtych wydarzeniach, a wręcz Ronald stał się takim lokalnym boogeymanem, osobą, która straszy dzieci, która pojawia się w ich koszmarach. Stał się kimś w rodzaju takiej miejskiej legendy, tak zwanej urban legend. I w zasadzie jest to wszystko zaskakujące, że rodzina ta żyła w dosyć niewielkim miasteczku, gdzie wszyscy się znali, a jednak nikt nie zauważył, że dzieje się z nimi coś niepokojącego. Z boku wyglądało to jednak tak, że dzieci uczęszczały do szkoły publicznej, nie było z nimi żadnych problemów. Becky udzielała się w kościele, a Ronald pracował w pobliskim mieście. Jedynie trzymali się na uboczu, ale niczym więcej się nie wyróżniali. Być może gdyby ktoś wcześniej coś dostrzegł, to można byłoby tej sprawie jakoś zapobiec. Ale skoro nie udało się wtedy, gdy Sheila szukała pomocy, to może i teraz też rodzina zdążyłaby uciec. W 1989 roku zespół Macabre w swoim albumie Gloom umieścił piosenkę o tej sprawie. Nazwał ją Holidays of Horror. Jest to utwór z pogranicza thrashu, death metalu. Piosenkę można znaleźć na YouTubie. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co uważacie o tym wyroku. Czy jednak w tym przypadku kara śmierci miała odpowiednie zastosowanie, czy jednak widzielibyście tutaj inny wyrok? Z góry dziękuję za wasze komentarze, dziękuję za subskrypcję, łapki w górę, udostępnienie odcinka i wasze wspieranie mnie na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza patronom Przemysławowi, Magdzie i Annie. Bardzo, bardzo wam za wasze wsparcie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się mnie wspierać, czy to właśnie na YouTube, czy Patronite. Ostatnio na YouTubie testowałam opcję wcześniejszego opublikowania odcinków dla wspierających. Widzę, że to zadziałało, więc myślę, że będę tak robiła właśnie częściej. A jeśli chodzi o Patronite'a, to daję sobie czas do końca roku, aby to wszystko uporządkować i pewnie w nowym roku wrócę z informacją, co z nim dalej robię. Jeszcze raz życzę wam, abyście przez najbliższy czas wypoczęli, żebyście byli bezpieczni, żebyście byli zdrowi i żebyśmy się usłyszeli po świętach. A teraz dziękuję wam za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.